W Radiu Maryja czas na wiadomości. Zapraszamy.
W niedzielę, w uroczystość Chrystusa Króla, ojciec święty Franciszek sprawował mszę świętą w bazylice świętego Piotra.
W homilii papież nawiązał do słów Ewangelii według świętego Mateusza, w której Chrystus mówi o uczynkach miłosierdzia. Ojciec święty podkreślił, że to właśnie te dzieła miłosierdzia czynią nasze życie wiecznym.
Biskup Rzymu zachęcił nas wszystkich do refleksji nad tym, czy robimy coś dla potrzebujących, czy też świadczymy dobro tylko wobec osób bliskich i przyjaciół.
Uczynki miłosierdzia są najpiękniejszymi uczynkami życia. Uczynki miłosierdzia powinny być w centrum naszych pięknych snów. Jeśli masz marzenie o marzeń, jeśli masz marzenie o prawdziwej chwale, nie o chwale świata, która przychodzi i przemija, ale o chwale Boga, to jest właśnie ta droga, którą trzeba pójść. Ponieważ uczynki miłosierdzia oddają chwałę Bogu bardziej niż cokolwiek innego. Dzieła miłosierdzia oddają chwałę Bogu bardziej niż cokolwiek innego. Według tych dzieł miłosierdzia będzie na koniec osądzenie.
Po Eucharystii odbyła się ceremonia przekazania Krzyża Światowych Dni Młodzieży organizatorom następnego spotkania, które odbędzie się w Lizbonie w 2023 roku.
Papież w niedzielę ogłosił, że w uroczystość Chrystusa Króla, począwszy od przyszłego roku, obchodzone będą Światowe Dni Młodzieży na szczeblu diecezjalnym.
Tradycyjnie w niedzielne południe Ojciec Święty spotkał się z wiernymi na modlitwie Anioł Pański. Papież Franciszek mówił o rodzinach przeżywających trudności wynikające z epidemii. Apelował, by szukać tych, którzy potrzebują wsparcia.
Specjalne pozdrowienie kieruję do rodzin, które w tym okresie zmagają się z największymi trudnościami. Pomyślcie o tych rodzinach, które znajdują się w tej chwili w trudnościach, ponieważ nie mają pracy, stracili pracę, mają dzieci. Czasami to jest, wstydzą się z tego powodu. Musicie iść i szukać tam, gdzie jest potrzeba, gdzie jest Jezus w potrzebie. Czyńcie to.
Ojciec Święty pozdrowił też ludność południa Włoch w 40. rocznicę katastrofalnego trzęsienia ziemi w Irpinii.
A wideo zarówno z homilią, jak i modlitwą Anioł Pański z Ojcem Świętym można obejrzeć na naszym portalu internetowym.
Handlowa Solidarność z zadowoleniem przyjęła zapowiedź otwarcia sklepów i galerii handlowych. Zamknięte ze względu na pandemię koronawirusa placówki wznowią działalność 28 listopada.
Punkty handlowe będą funkcjonować w zaostrzonym rygorze sanitarnym. Z decyzji rządu cieszą się m.in. związki zawodowe i pracownicy.
Z kolei przedsiębiorcy chcieliby jeszcze przywrócenia handlowych niedziel w grudniu. Ten postulat spotkał się z poparciem resortu rozwoju, a także OPZZ i Forum Związków Zawodowych.
Wicepremier Jarosław Gowin uważa, że warto rozważyć, by przynajmniej 6 grudnia był niedzielą handlową. Podnosi tu kwestie zdrowotne, bezpieczeństwa, jak i gospodarcze.
Handlowa Solidarność zauważa, że nie ma żadnych badań świadczących o tym, że handlowe niedziele rozłożą liczbę klientów na inne dni.
Szef związku Alfred Bujara podtrzymuje utrzymanie obowiązujących zasad.
Lobbing ze strony pracodawców tych zachodnich jest tak duży, a nuż im się uda. Proszę Państwa, dzisiaj pracownicy handlu są strasznie przeciążeni. Nie pozwolimy na to jako Solidarność, żeby przymuszać ich do pracy w niedzielę, w tę niedzielę, które nie ma takiej potrzeby, żeby trzeba było otwierać, przychodzić. Cieszymy się, że sklepy będą wszystkie otwarte od poniedziałku do soboty. Dwie niedziele, tak jak wspomniałem, handlowe przed świętami. Myślę, że to wystarczy, a pracownikom dajmy możliwość odpocząć po tak trudnym okresie, bo ten okres przed świętami będzie trudny.
Od 5 listopada decyzją rządu placówki handlowe w galeriach są zamknięte. Działają jedynie sklepy spożywcze, apteki, drogerie i punkty usługowe.
Rząd wprowadził ograniczenia w handlu, aby zmniejszyć transmisję koronawirusa. W ostatnich dniach liczba nowych przypadków nie rośnie.
Ministerstwo Zdrowia poinformowało w niedzielę o ponad 18 tysiącach nowych przypadków COVID-19. Zmarło 330 osób. Najwięcej zakażeń odnotowano na Mazowszu i w Wielkopolsce.
Organizacje prorodzinne negatywnie oceniają działalność Rafała Trzaskowskiego jako prezydenta Warszawy. W niedzielę minęły 2 lata od objęcia przez niego tej funkcji.
Marek Grabowski z Fundacji Mamy i Taty podkreśla, że Rafał Trzaskowski nie zrobił w tym czasie nic dla rodzin. Wspierał się wiceprezydentem Pawłem Rabiejem i działaniami na rzecz tak zwanych środowisk LGBT.
Prezydent stolicy zaczął od karty dla mniejszości seksualnych. Jak wskazuje działacz społeczny, Trzaskowski na szczęście nie wywiązał się z jej większości zapisów. Marek Grabowski zwrócił też uwagę, że prezydent Warszawy pojawił się na marszach proaborcyjnych.
Przedstawiciel Fundacji Mamy i Taty oczekuje wsparcia dla rodzin. Chodzi o pomoc w zakresie polityki mieszkaniowej czy gospodarowania odpadami.
Przede wszystkim oczekiwalibyśmy tego, aby rodziny z dziećmi mogły być lepiej rozliczane, korzystać z większych form wsparcia w przypadku budownictwa mieszkaniowego, aby również zarządzanie odpadami nie odbywało się tak, iż to rodziny wielodzietne pokrywają te koszty, bo wiemy z badań, że rodziny wielodzietne lepiej segregują śmieci, mniej tych śmieci zużywają, są bardziej ekologiczne, tak? Więc dobrze byłoby, żeby ta większa ekologiczność, na przykład rodzin wielodzietnych, również była widoczna na rachunkach, które przesyła miasto.
Rafał Trzaskowski od wielu lat jest w polityce. To były europoseł Platformy Obywatelskiej, a także kandydat Koalicji Obywatelskiej na prezydenta Rzeczpospolitej. Trzaskowski przegrał wyścig o urząd z prezydentem Andrzejem Dudą.
Po wyborach prezydenckich Rafał Trzaskowski powołał ruch Wspólna Polska. Kadencja prezydenta Warszawy trwa 5 lat.
Amerykański finansista George Soros uderza w Polskę i Węgry. Atak ma miejsce przy okazji negocjacji nad wieloletnim budżetem Unii Europejskiej.
Soros stwierdził, że Unia Europejska musi przeciwstawić się Polsce i Węgrom. Jego zdaniem zawetowanie unijnego budżetu zagraża praworządności i przyszłości wspólnoty.
Warszawa i Budapeszt nie godzą się na powiązanie unijnych środków z praworządnością. Przepisy w tym zakresie są niejasne, mogą pozwolić w przyszłości na blokowanie pieniędzy.
Sponsor wielu lewicowych organizacji, George Soros, powtarza tezy, które od kilku dni są forsowane przez polityków zachodnioeuropejskich, głównie z opcji liberalnych i lewicowych.
Dr Tomasz Matras, politolog, zwraca uwagę, że wypowiedź Sorosza w sprawie Polski i Węgier nie jest ważnym głosem.
Ta jego wypowiedź wpisuje się w ten nurt, ten kanon obecnie panujący wśród polityków, szczególnie partii liberalnych i lewicowych w zachodniej Europie. Natomiast jest to jedna z wielu wypowiedzi, której nie wskazywałbym, że będzie miała jakieś głębsze przełożenie na sprawy budżetu. Budżet w tym momencie jest negocjowany. Cały czas wszystkie karty są na stole, w związku z tym jedna wypowiedź działacza społeczno-politycznego nic w tym zakresie nie zmienia.
Nowy budżet i fundusz odbudowy w sumie wynosi 1 800 000 000 euro. Ze względu na pandemię koronawirusa na Warszawę, jak i Budapeszt wywierane są naciski na zaakceptowanie propozycji przyszłych ram finansowych.
Unijni przywódcy poruszyli temat budżetu w ubiegłym tygodniu podczas szczytu Rady Europejskiej. Dyskusja trwała zaledwie kwadrans.
Brak porozumienia nie spowoduje jednak paraliżu Unii. W takim przypadku od przyszłego roku obowiązywałoby prowizorium budżetowe, czyli przedłużenie aktualnych zasad.
Księża biskupi, rodzice, nauczyciele oraz opozycja w parlamencie krytykują przeforsowaną przez rząd kontrowersyjną reformę hiszpańskiej oświaty. Negatywne stanowisko zajęła także Królewska Akademia Języka Hiszpańskiego.
Wśród głównych zarzutów wobec przepisów są m.in. brak konsultacji, ograniczanie praw rodziców, rugowanie szkół katolickich, a przede wszystkim deprawacja dzieci. Projekt ustawy zakłada bowiem ideologiczną, tak zwaną edukację seksualną dla 6-latków.
Choć to już 8. reforma oświaty, po raz pierwszy w pracach nad przepisami nie wzięła udziału wspólnota edukacyjna, zwraca uwagę ojciec Marek Raczkiewicz, redemptorysta posługujący w Madrycie. Jak dodał, ustawa pokazuje przede wszystkim wielki podział ideologiczny w hiszpańskim społeczeństwie.
Eliminuje szkoły prywatne studiowane przez państwo, co jest z kolei uderzeniem w szkoły katolickie i w prawo do wyboru szkoły przez rodziców. Usuwa też szkoły dla dzieci, które wymagają specjalnego trybu nauczania. wychowania. Ponadto wprowadza przedmioty wychowania obywatelskiego i kultury religii, aby wyeliminować tradycyjną lekcję religii. Ustawa gwarantuje wychowanie seksualne, czyli ideologię gender. Obniża też kulturę wysiłku. Będzie można przejść do kolejnej klasy bez zaliczenia kilku przedmiotów. Nowa ustawa jest przede wszystkim uderzeniem w szkoły katolickie. Do ich eliminacji jawnie dążyła lewacka partia Podemos. W rękach kościoła jest 60% szkół subsydiowanych. To stanowi 15% w całym hiszpańskim systemie edukacyjnym.
Hiszpański rząd chce, by kontrowersyjna reforma oświaty, uchwalona w ubiegłym tygodniu przez Kongres Deputowanych, obowiązywała już od przyszłego roku szkolnego.
I to były wiadomości w Radiu Maryja.